Z nami jest Ołek Biłecki, dziennikarz Radia NW. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
No i porozmawiamy o tym, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Rusza, a dokładnie za chwilę ruszy pobór. Nowy pobór, który ma zapewnić nowe siły do tego, żeby walczyć z Rosją. Pan już był na komisji?
Tak jest. Parę tygodni temu miałem takie sprawdzenie. Właśnie chodzi o moje zdrowie. Jestem do poboru oficjalnie.
Po polsku się mówi kategoria A.
Nie kategoria wiem, A, niech będzie tak. Ale faktycznie chodzi mi o to, że ewentualnie mogę okazać się w wojsku. Często mnie pytają o tym, no jak się czuję z tym, że ewentualnie jest tak, że mogę okazać się na froncie, ale najważniejszy moim zdaniem moment, okazanie się w wojsku nie tożsame do pojawienia się na froncie. To jest co innego, no bo na przykład żołnierze to może być rzecznik prasowy, to może być jakakolwiek inna działalność i to też przynależność do wojska, więc tak to wygląda.
Zanim też pójdą na wojnę ci ludzie, czy po prostu na działania wojenne, to najpierw mają być szkoleni. 5 miesięcy ma trwać to szkolenie, ale jak się zdaje, to jest chyba konieczny element, dlatego że mówiąc wprost, demograficzna różnica między Rosją a Ukrainą jest potężna. Rosjanie cały czas pchają nowe oddziały na front. Te ukraińskie oddziały bardzo dawno już nie były rotowane.
Tak, niestety i to też ma wpływ na ten pobór, no właśnie na tą mobilizację, która ruszyła, no bo tak naprawdę najpierw ta inicjatywa, która była przyjęta dzisiaj, podpisana przez prezydenta Zełenskiego, ona miała też zawierać punkty o demobilizacji, czyli jednocześnie w jednej ustawie miały być reguły, które dotyczą mobilizacji, ale także i demobilizacji tych, którzy znajdują się no faktycznie 2 lata na froncie, ale była decyzja generała Syrskiego, czyli dowódcy ukraińskiego wojska, który zadecydował w współpracy z parlamentem, że jednak demobilizacja to jest co innego i to będzie inna ustawa, ale kiedy będzie przyjęta, jak długo jeszcze będzie trwała dyskusja, to tego nie wiemy. Więc
rozmawia
to jest
pan
trudne.
Na pewno z żołnierzami, którzy są na froncie, tak. Spotyka się pan z nim, jaki jest ich nastrój, bo to jest bardzo długo, bez rotowania, bez możliwości, widząc jak często giną ich przyjaciele czy znajomi. W jakim oni są stanie?
Zmęczenie, nie będę ukrywał, że jest to zmęczenie, rozczarowanie, no nie wiem, czy będzie to poprawne, takie dobre słowo tutaj do rzeczy, ale też problem ze sprzętem, no bo dlatego, żeby planować jakieś operacje wojskowe, trzeba po prostu mieć wiedzę, ile będziesz tego sprzętu miał i rozumieć, w którym momencie to dostaniesz. Teraz niestety Ukraina tego nie ma, czyli ten sprzęt faktycznie częściowo jest przekazywany. Ostatnio Dania wsparła, też Polska czasami, ale nie ma tej generalnej decyzji na przykład ze Stanów Zjednoczonych, której tak naprawdę czekamy. A ponieważ nie możemy to planować na dłuższą perspektywę, no to odbija się też i na nastrojach właśnie tych żołnierzy, które
Pan mówi oczywiście bardzo ostrożnie o tym, że to nie da się planować żadnych ofensyw, ale też tak trudno jest planować obronę. Bo jak się nie ma czym bronić, to się z trudem można tylko bronić.
Tak jest i powiem szczerze, w ciągu ostatnich dni usłyszałem na przykład od prezydenta Zełenskiego takie słowa, takie określenia, których nie słyszałem od niego od początku wojny. No bo Zełenski na przykład mówił o tym, że Ukraina może przegrać tą wojnę, jeżeli nie dostanie tego zachodniego sprzętu i poparcia ze strony Stanów Zjednoczonych.
No dobrze, ale rozmawia pan z prezydentem Zełenskim pewnie nie pierwszy raz. Na ile to jest stwierdzenie, które ma zmobilizować Zachód, a na ile to jest realna świadomość, że Ukraina może tej wojny, powiedzmy ostrożnie, nie wygrać?
No pewnie to powiedziane było dla mobilizacji Zachodu. Przede wszystkim i skierowane było na Zachód, na zachodnich partnerów Ukrainy. Ale no tutaj nie chodzi tylko o ocenę tam prezydenta. W sumie, jeżeli popatrzymy na sytuację, to tylko chwila, bo Rosjanie nie zatrzymają na Ukrainie, jeżeli nie będzie tego sprzętu. Dalej to zagrożenie będzie rozszerzało się. Mnie często tam na przykład pytają o tym, czy może być zakończenie wojny, takie, że jakaś część tych obwodów odejdzie do Rosji. Ja odpowiadam stanowczo nie. Dlaczego? Nie dlatego, że po prostu święto wierzę w ukraińskie siły zbrojne, tylko dlatego, że to nie będzie zakończeniem tej wojny. Przypomnimy sobie 2014 rok. Zajęte 3 obwody, czyli Donieck, Łuhańsk i Krym. Ukraina nie prowadziła kontrofensywy na te tereny, ale Rosja poszła dalej. I jeżeli teraz nie wstrzymać Rosjan, jeżeli nie doprowadzić do sprawiedliwego zakończenia tej wojny, no to faktycznie to będzie po prostu kwestia czasu.
Sprawiedliwego, czyli jakiego? Bo ja pamiętam pierwsze tygodnie tej wojny, może po pierwszych kilku dniach, kiedy już Zachód pogodził się i oswoił się z tym, że Ukraina walczy, ale pamiętam, wtedy się mówiło całość odzyskanie, Krym odzyskany, a Władimir Putin postawiony przed Trybunałem Haskim. No tylko, że na tym etapie I mówię to z bólem. Trudno to sobie wyobrazić.
Trudno to sobie wyobrazić, to prawda, ale no inaczej się nie da tą wojnę skończyć. Tak jak powiedziałem wyżej, że wtedy to nie będzie zakończenie, wtedy to będzie po prostu zamrożenie tego konfliktu na jakieś jeszcze tam 10 lat i tak dalej. I to zagrożenie będzie ciągle nie tylko nad Ukrainą, ale także i nad europejskimi państwami, no bo Rosja ma ten swój sentyment na przykład do krajów bałtyckich. Tak?
I wprost to też... napisał, patriarcha Cyryl napisał to wprost. Wszędzie tam, gdzie była kiedyś Imperium Carskie, wszędzie tam, gdzie jest tak rosyjskie jest. Prawosławie, co dotyczy także państw nadbałtyckich,
a czyli jak
tam
mówi...
wszędzie jest Święta Ruś, a Rosja ma prawo prowadzić, tu cytat, świętą wojnę.
No jak mówił Władimir Putin, kiedyś powiedział o tym, że granice Rosji nie kończą nigdzie. Czyli nie ma granic Rosji, Rosja jest wszędzie, tak? Więc musimy jakby z tym się liczyć. Nie dlatego, raz jeszcze, to jest ważne, bo nie dlatego o tym mówię, że jestem Ukraińcem, przyjechałem tutaj do Kijowa i z powrotem jadę za 2 dni i zależy mi na tym jako Ukraińcowi. Tylko dlatego, że po prostu im dalej będziemy... nie będzie tej decyzji, nie będzie tego sprawiedliwego zakończenia wojny, o którym mówiliśmy, tym trudniej będzie w końcu to przewalczyć, ale to jest konieczne.
Jest pan dziennikarzem, przygląda się pan temu wszystkiemu, a na ile to jest postawa powszechna wśród Ukraińców? Wiadomo, że nie ma badań. Wiadomo, że te badania, które są, no nie będą ludzie mówić, że chcą oddać tereny Rosji. To jest dość oczywiste, szczególnie w sytuacji wojennej. Ale pytanie, na ile rzeczywiście ta determinacja do walki jest powszechna w społeczeństwie ukraińskim, a na ile ona się wypłukuje właśnie w związku z tym, że są kolejne bombardowania, że Rosjanie niszczą infrastrukturę, już nie tylko krytyczną, również cywilną. Dzisiaj w Czernichowie 14 ofiar.
Teraz już jest 16 ostatni komunikat.
Ofiar śmiertelnych. Na ile jest żywa determinacja wśród samych Ukraińców?
Ona słabnie, nie będę tego ukrywał, ta determinacja i to widzimy z badań i to też czuję, jak rozmawiam ze swoimi rodakami, bo tutaj chodzi nie tylko o to, ile Rosjanie już zniszczyli i tych obiektów cywilnych i tych miast po prostu, no bo są zniszczone miasta na wschodzie Ukrainy, ale też, to też taki drugi moment, pojawia się takie rozczarowanie i wrażenie, że po prostu...
Zachód was zostawił,
faktycznie, tak. I no, ja bardzo ostrożnie do tego podchodzę, staram się nie kultywować to wśród moich rodaków, tutaj o tym mogę powiedzieć, ale dlaczego o tym mówię? No bo faktycznie, popatrzmy na sytuację, nie mamy jakiejś alternatywy, czyli z Księżyca nikt nie przyleci i nie zaproponuje nam innego wsparcia. Musimy mieć tych partnerów, których mamy i tyle i po prostu bez nich sobie nie poradzimy. Tak, rozumiemy, że jesteśmy w jakimś stopniu zakładnikami tego, tak? To, co się dzieje w Ameryce, ta dyskusja polityczna, nie możemy mieć na to wpływu, ale to wpływa na nas wprost i wtedy pojawia się to zmęczenie i rozczarowanie.
Bliski Wschód jeszcze jest, który przesłonił w tej chwili Ukrainę bardzo, bardzo mocno. Rosjanie wprost mówią o tym, że jednym z ich celów może być opanowanie także Charkowa, który wprawdzie nie został włączony do Federacji Rosyjskiej inaczej niż...
Według prawa Federacji Rosyjskiej.
Według prawa Federacji Rosyjskiej, ale wprost się pojawia taka sugestia, że to byłby triumf, który pozwoliłby Putinowi z twarzą wyjść z tej wojny. Wprost mówi także o tym mer Charkowa dzisiaj, choćby mówił, to może być cel Rosjan. To jest w ogóle prawdopodobne rozwiązanie. Mer mówił nawet, że Charków może się stać drugim. Ale po sami Rosjanie mówią, nie, my byśmy to robili bardzo pokojowo. Nie możemy dopuścić do powtórki z Mariupola. Chcemy pokazać, że umiemy walczyć w sposób honorowy.
Moim zdaniem to raczej takie przestraszenie, to psychologiczna operacja, no bo ostatnio rozmawiałem z ludźmi, które na tym się znają, które bardzo mocno badają właśnie te wpływy rosyjskie, informacyjne zwłaszcza, i według właśnie ich opinii na Charków skierowana jest specjalna propaganda rosyjska, czyli jest jakaś generalna linia o tym, że walczymy, ruski mir i tak dalej, nie będę to wszystko przepowiadał, a jest coś takiego, co skierowane bezpośrednio na Charków i na mieszkańców tego miasta.
Zastraszyć
tak to
ich, czy
tak.
Powiedzieć im, że jesteście częścią wielkiej kultury rosyjskiej.
I to, ale moim zdaniem w Rosji są świadomi tego, że ta druga część ona już nie będzie działała, bo po tych eksplozjach, po tych zniszczeniach, trudno. I teraz właśnie nawiązując do tego, o czym pan mówił, że Charków jest rosyjskojęzyczny, zresztą nie tylko to miasto, ja pochodzę na przykład z Zaporoża, tak, to jest miasto na południu, byłem tam parę miesięcy temu i widzę, jak to się mocno zmienia. Tak, może gdzieś tam jak odjadę na dalszą dzielnicę, to nie będzie tam sporo tego ukraińskiego języka, jak to jest w centrum Zaporoża. W Charkowie jest to samo, ale więc ta druga część moim zdaniem nie zadziała, wracając właśnie, ta. Więc to raczej taka próba, no po prostu wystraszyć, tak aby rozczarować, aby zdemotywować mieszkańców tego miasta. Ale mimo wszystko, tak jak słyszę od mieszkańców Charkowa, też od ludzi, które pochodzą z Charkowa i przejeżdżają tam na jakiś czas, to może być paradoksalne dla słuchaczy, na przykład RMF24, to Polacy, jak to wygląda, no, nie do pomyślenia, ale prowadzi się biznes, ludzie coś produkują, teraz powstała taka inicjatywa, która nie ma jakiejś tam formy, ale po prostu ludzie zaczynają kupować na internecie, zamawiać jakieś bryndzę, syr, coś takiego, co wyprodukowane jest w Charkowie, aby wesprzeć ich, taki regionalny patriotyzm, tylko nie swojego regionu, a właśnie Charkowa lub Zaporoża, lub Chersonia też, tych regionów, które bardzo cierpią, i właśnie to jest takie przeciwstawienie temu.
No bo pojawiły się też takie sugestie, także wśród ekspertów, że być może Rosjanom chodziłoby o to, żeby tą nieustającą propagandą wygonić mieszkańców Charkowa z Charkowa. Im mniej ich zostanie w tym pięknym skądinąd mieście, tym lepiej z perspektywy Rosjan, bo oni już wiedzą, że to są siły, to cudzysłów, buntownicze.
No tak jak było z Mariupolem, tak samo. Wielu ludzi wyjechało. Znam sporo osób, które no, wrogo postawione Rosyjskiej Federacji. To jest naturalna reakcja, bo stracili domy, stracili bliskich, stracili po prostu tą przyszłość, którą chcieli mieć, no bo oni chcieli tam żyć, w tym Mariupolu. A teraz to miasto nasiedlone jest Rosjanami, przedstawicielami takich republik też kaukaskich, bardzo dużo, więc nie wykluczam, że taki plan też może być. I tak to wygląda z perspektywy tego Charkowa.
Wspomniał pan o narracji, o tym, że to jest propaganda. Ale na ile to jest w ogóle możliwy plan? Bo jednak, powiedzmy sobie szczerze, Charków jest stosunkowo blisko linii frontu. No, kilka razy na samym początku tej wojny było blisko. I z perspektywy rosyjskiej rzeczywiście to jest symbolicznie duże, potężne miasto. Jego zabranie mogłoby na tym etapie, to ja się zgadzam, na tym etapie zatrzymać wojnę.
No ja na to pytanie mogę odpowiedzieć, powołując się tylko i wyłącznie na przykład na mera Charkowa, z którym czasami rozmawiam w telewizji, lub na żołnierzy, czyli ja nie mam jakiejś specjalnej wiedzy, bo będę mówił o tym
wprost.
Tak,
ale pytam raczej o to, co mówią żołnierze, co mówią mieszkańcy. Pytam się o emocje ludzi, którzy o to walczą. No mer Charkowa jest człowiekiem, dla którego to jest kwestia egzystencjalna.
Tak, i ciągle na przykład mamy z nim takie połączenia, on ciągle to robi z Charkowa, nawet czasami podczas alarmu, i to też wiele znaczy, moim zdaniem, tak? Więc on, bo pytałem jego o to wprost, on mówi, że to raczej propaganda i Charków jest broniony i też powołuje się na wojsko. No a wojsko z kolei mówi o tym, że są świadomi tych zagrożeń, tych planów rosyjskich, których w sumie Rosjanie, jak pan słusznie powiedział, nie ukrywają i zrobią wszystko, aby do tego nie doprowadzić. No bo ostatnio też ciekawy taki moment był, że Rosjanie zaczęli rozszerzać nieprawdziwą informację o ewakuacji z Charkowa. Nie ma i nie było żadnej ewakuacji z Charkowa. Tak, kilka wiosek położonych bliżej do granicy, tam osoby, ludzie, cywile były wyewakuowane, no bo wiadomo, bo ciągle ostrzeliwują. W Charkowie nic takiego nie było.
No dobrze, ale jeszcze pytanie. Wspomniał pan na samym początku tej rozmowy, że bez broni, której brakuje, bez amunicji, o tak, nie da się prowadzić tej wojny. Mer Charkowa, wspomniany tutaj dziś, mówił brytyjskiemu dziennikowi The Guardian, mówił, jeżeli nie dostaniemy broni, Charków będzie Aleppo.
To prawda i właśnie moim zdaniem to, tak jak mówiłem, że też Zełenski już komunikuje właśnie w takim stylu, no bo to powinno jakoś tam doprowadzić do podjęcia tych decyzji, których my nie mamy. To, o czym mówiłem, że faktycznie jesteśmy zakładnikami politycznych procesów, ale no to jest zagrożenie nie tylko dla Ukrainy. Tak, dla Ukrainy zależy najbardziej na tym i Charkowu, i też Zaporożu właśnie, no bo 30 jakichś kilometrów od linii fronta lub w przypadku Charkowa od granicy z Rosją, ale to pójdzie dalej. I dlatego właśnie taki jest styl komunikacji i no to jest konstatacja, co będzie w razie, jeżeli nie będzie tej determinacji. Ale ja szczerze wierzę, że ta polityczna myśl na świecie, ona przecież nie pozwoli doprowadzić do tego i decyzje będą podejmowane. Ostatnio też widzimy, jak na przykład zaktywizowała się ta dyskusja za oceanem, chociaż trudno, ale o tym zaczęli nareszcie mówić nawet republikanie. Więc...
No i na koniec jeszcze pytanie o Polskę. Wiadomo, że był taki moment, miodowy miesiąc w relacjach polsko-ukraińskich. Wiadomo, że teraz jesteśmy od niego daleko. Cały czas trwają protesty rolników, cały czas jest bardzo gorąco na granicy. Na ile to zmienia spojrzenie Ukraińców na Polskę i na Polaków?
Niestety zmienia, ale moim zdaniem to nie jest sytuacja beznadziejna. Dlaczego, jak to Ukraińcy odbierają? Bo to jest takie zmęczenie, o którym mówiłem, rozczarowanie, że wszyscy nas porzucili i Amerykanie, i tutaj wydawało się, no Polska przecież kraj, który jest najbliższy, kraj, który po prostu tak mocno wsparł nas na początku i nagle te protesty rolników. Ja nie wchodzę teraz i nie będę, bo nie mamy na to czasu
Ja nie chcę wchodzić.
Nie będę oceniał przedmiotu tego, tylko chodzi o formę, tak? I tak, to jest rozczarowanie, które niestety mamy w Kijowie, widzę to. Ale z innej strony na tym polega nasza praca dziennikarska, żeby tłumaczyć, no bo nie do końca jest to zrozumienie, że jeżeli ktoś wyjeżdża na... Polska jest wielki kraj i jeszcze jeżeli wyjeżdża jakaś jedna osoba jednym traktorem, na który jest jakiś tam prowokacyjny baner o tym, że Putin, pamiętamy jak to wyglądało.
Taki prorosyjski po prostu.
Faktycznie. To nie znaczy, jak mogłoby się wydawać, że cała Polska, wszyscy po prostu trzymają się tej opinii, ale to musimy tłumaczyć, no bo właśnie tak wygląda ta ten
rosyjska
czas.
Propaganda pracuje. Ta. Bardzo dziękuję, Ołek Biłecki, dziennikarz Radia NW, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.